Dziewiąty dzień miesiąca lipca, sobota, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami temat pierwszy. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja wiceministra obrony narodowej, pana ministra Bartosza Kownackiego. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, oczywiście szczyt NATO to temat numer jeden, ważne wydarzenie, do którego Polska przygotowywała się przez dłuższy okres czasu. Odpowiednie zabiegi podejmowane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią premier, ale także przez ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. Dzisiaj uczestniczymy w szczycie NATO, który odbywa się w Warszawie, w stolicy naszego państwa. Czym ten szczyt jest dla naszego regionu, w którym znajduje się Polska? Czym ten szczyt jest dla Polski?
Proszę Państwa, rzeczywiście to jest, można powiedzieć, w jakimś sensie zwieńczenie drogi rozpoczętej jeszcze przez rząd pana premiera Jana Olszewskiego, bo to wtedy po raz pierwszy padały słowa o tym, że musimy być członkami NATO, Traktatu Północnoatlantyckiego. Wtedy wielu polityków dzisiaj będących w opozycji i przypisujących sobie zasługi w ogóle nie myślało o tym, żebyśmy byli członkiem tego sojuszu. Mówiono o NATO bis, próbowano zafundować Polsce jakąś pseudoneutralność, która w tej części Europy przecież w ogóle jest niemożliwa i nierealna. Wtedy rozpoczęliśmy tą drogę poprzez wstąpienie później do NATO. Dzisiaj można powiedzieć, jest to takie wielkie święto i najważniejsze wydarzenie od samego momentu wstąpienia do NATO, które ma miejsce, najważniejsze wydarzenie w Polsce w ostatnich ponad 20 latach. To jest kwestia po pierwsze spraw politycznych, które zostały uzgodnione w trakcie tego szczytu, spraw bardzo ważnych dla Europy, ale w szczególności dla jej flanki wschodniej, dlatego że od kilku lat widzimy, a tak naprawdę trochę nawet więcej, dlatego że to już po przejęciu władzy przez Władimira Putina widać było odbudowę Rosji, odbudowę pozycji Rosji. Pierwszy przed tym przestrzegał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy w Gruzji mówił, że później będzie Ukraina, później będą państwa bałtyckie i Polska. Wtedy wiele osób również wyśmiewało te słowa, uważało, że one są nieprawdziwe, niemożliwe do zrealizowania. Niestety dzisiaj widzimy, co dzieje się na Ukrainie. W związku z tym trzeba było pokazać tą jedność sojuszy, ale także podjąć decyzje, które zahamowałyby tą agresywną postawę Rosji. Otóż obecność wojsk sojuszniczych, bo to jest z punktu widzenia Polski najważniejsza decyzja, oczywiście zapadały tam również inne, ale z punktu widzenia Polski, tej części Europy, a ja uważam z punktu widzenia świata, dlatego że to jest kwestia po prostu zahamowania rozlewającego się z każdym rokiem konfliktu, rozlewającego się przez Rosję. Obecność wojsk sojuszniczych w Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii to jest gwarancja, jak powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, że atak na jedno z tych państw będzie atakiem na cały sojusz. Tam w tych państwach, w Polsce, to będą głównie Amerykanie, gdyż państwem ramowym dla Polski są Stany Zjednoczone. W Estonii będą Anglicy, tutaj państwem ramowym będzie Wielka Brytania, na Łotwie Kanadyjczycy, na Litwie Niemcy. Oczywiście mówimy o tych głównych państwach, bo będą także przedstawiciele innych państw. I teraz obecność tych wojsk, ewentualny atak, być może ta liczba jeszcze nie jest satysfakcjonująca, niektórzy by powiedzieli, bo to jest kilka tysięcy żołnierzy, ale oni są tam na miejscu. W przypadku państw bałtyckich to w ogóle jest, można powiedzieć, ogromna liczba w porównaniu z potencjałem bojowym tych państw. I teraz jakikolwiek atak na jedno z państw bałtyckich będzie odbierany, bo będą tam żołnierze właśnie innych państw sojuszniczych, będzie odbierany jako atak na cały sojusz. Nie będzie można udać się, że my tej kwestii nie widzimy, my jej nie dostrzegamy, że to coś się dzieje, ale nie za bardzo wiemy co. To będzie agresja na cały sojusz i to jest najważniejsze osiągnięcie tego szczytu. Obecność wojsk i ta obecność trwała. Też tutaj próbowano posponować, próbowano mówić, że tej obecności nie będzie, czy ona nie będzie na tyle satysfakcjonująca w sensie trwałości czy ciągłości. Okazało się, że jest to obecność trwała, te wojska będą na stałe. Oczywiście jest kwestia pewnej semantyki, dlaczego one nie są w stałych bazach, tak jakbyśmy to chcieli być może docelowo udać to zrobić. Natomiast to jest kwestia bardziej semantyczna i powiedziałbym gospodarcza. Lepiej mieć w Polsce stałe bazy, które powodują, że ci żołnierze przyjeżdżają także z rodzinami na kilka lat, niż żołnierzy, którzy przyjeżdżają na kilka miesięcy. Ale najważniejsze, że nie będzie dnia w roku, gdzie by w Polsce nie stacjonował żołnierz sojuszniczy, żołnierz, który będzie wspierał Polskę w przypadku jakiegokolwiek agresywnego zachowania. Do tego wzmocniono też szpice, to są już 40 tysięcy żołnierzy, którzy bardzo szybko mogą być przerzuceni na terytorium zaatakowane, tak żeby wesprzeć broniące się państwo. To są jasne sygnały, że Europa nie godzi się na to, co nie akceptuje postępowania i polityki rosyjskiej. Co jeszcze ważne, z punktu widzenia Polski, już można powiedzieć prestiżowo, ale też pokazujące, że my jesteśmy najważniejszym państwem regionu, to sprawa związana z kwestiami dowódczymi. To one będą zlokalizowane tutaj w Polsce, z Polski będą podejmowane kluczowe decyzje. To powoduje, że stajemy się takim jednym z głównych ośrodków europejskich zagadywania Traktatu Północnoatlantyckiego. To na pewno będzie procentowało w następnych latach. Trzeba robić oczywiście wszystko, żeby uświadomić w szczególności społeczności, mieszkańcom Rosji, że to nie jest działanie agresywne, bo agresywne działanie podejmowała Rosja, atakując pierw Gruzję, a później już w sposób bezpardonowy Ukrainę. To jest działanie defensywne, które ma tylko i wyłącznie odstraszać przeciwnika. Polska i inne państwa traktatu nie chcą podejmować żadnych działań ofensywnych. Uważają natomiast, i to też trzeba bardzo jasno podkreślić, że członkostwo w sojuszu to jest decyzja, suwerenna decyzja każdego z państw. Jeżeli którejś z państw będzie chciało przystąpić do sojuszu, będzie spełniało wyśrubowane wymagania Traktatu Północnoatlantyckiego, będzie gwarantowało, że będą one realizowane, to ma prawo w tym sojuszu wziąć udział. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Dzisiaj oczywiście szans na to, żeby Ukraina w Traktacie Północnoatlantyckim podpisała traktat i była przyjęta do sojuszu, no niestety są małe, ale można patrzeć w perspektywie kilkunastu lat, że to będzie się zmieniało, tym bardziej, że nastawienie mieszkańców Ukrainy po agresji rosyjskiej zasadniczo się zmieniło w stosunku na patrzenie na Traktat Północnoatlantycki i na państwa europejskie. Większy natomiast problem, i to też trzeba bardzo jasno podkreślić, mamy z państwami Europy Zachodniej. Otóż i dlatego też ta obecność wojsk sojuszniczych i to niemalże z wielu państw tego traktatu w państwach bałtyckich pokazuje, że politycy dostrzegają zagrożenie, którego społeczeństwa nie specjalnie chcą widzieć, a może inaczej. Widzą, ale chcą jak najdalej odsunąć od siebie. Otóż badania prowadzone chociażby w Niemczech pokazały, że tak jak mieszkańcy Niemiec nie godzą się oczywiście z agresją na Ukrainę, tak jak uważają, że to Rosja podejmuje działania agresywne i tak jak uważają, i to jest bardzo ważne, że Rosja może podejmować kolejne działania agresywne w stosunku do kolejnych państw, to mieszkańcy Niemiec, ale także innych państw Europy Zachodniej gremialnie sprzeciwiają się udziałowi wojsk, czy to niemieckich, czy tych innych państw w flance wschodniej, w obecności na flance wschodniej. To jest takie rozdwojenie niejako, dlatego że przecież jeżeli zostałyby zaatakowane państwa bałtyckie, a później nie daj Boże Polska, to później przecież też Niemcy będą musiały, czy Francja będą musiały zetknąć się z tym problemem, powrócić do sytuacji zimnowojennej i lepiej przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom na flankach, a nie w centrum danego sojuszu. Więc to jest ważne, że politycy dostrzegają to zagrożenie i wbrew niejako dzisiaj świadomości społeczeństw zachodnich podejmują trudne czasem decyzje, ale też muszą pracować nad tymi społeczeństwami, żeby uświadomić im, że Europa nie będzie raz na zawsze bezpieczna, jeżeli nie będzie potrafiła się obronić i jeżeli nie będzie potrafiła w sposób stanowczy reagować na ofensywne, na agresywne działania rosyjskie, bo tych działań agresywnych wspomniałem o Ukrainie, wspomniałem o Gruzji, ale to jest przecież również Mołdawia. Też trzeba spojrzeć na agresywne, prowokacyjne działania rosyjskie na Bałtyku, także w stosunku do innych państw sojuszniczych, Stanów Zjednoczonych, bo takie prowokacje były podejmowane. Też nie bez znaczenia jest oczywiście to, co dzieje się na flance południowej sojuszu. I tutaj trzeba też bardzo jasno powiedzieć. To jest tak, że jesteśmy partnerem, jesteśmy uczciwym i lojalnym sojusznikiem względem naszych, względem innych państw traktatu, względem innych państw traktatu północnoatlantyckiego. W związku z tym również na szczycie w Warszawie jako jedna z kluczowych kwestii była podnoszona kwestia flanki południowej. My podkreślaliśmy, że tak jak prosimy państwa Europy o wsparcie tutaj na flance wschodniej, bo na tym polega sojusz, tak samo widzimy i będziemy wspierali te państwa Europy Południowej, Włochy, Grecję. One w sposób naturalny mniej interesują się tym, co dzieje się tutaj na granicy z Rosją, natomiast dostrzegają zagrożenie związane z kryzysem migracyjnym, zagrożenie związane z państwem islamskim i te deklaracje również jasno padły. Również obecność Polski jest na terenie Bliskiego Wschodu, to jest przejaw tego, że jesteśmy lojalnym, przewidywalnym sojusznikiem. I jeszcze raz trzeba podkreślić, odnieśliśmy ogromny sukces. Proszę sobie, proszę ojca, proszę sobie uświadomić, nie było takiej sytuacji od dziesięcioleci, aby u bram Rosji, na granicy rosyjskiej stacjonowały wojska, które są odbierane przez Rosję, jak a wcześniej przez Związek Radziecki, jako wojska wrogie. Otóż w państwach bałtyckich, dawnych republikach Związku Radzieckiego, w Polsce, przy okręgu kaliningradzkim, czyli tuż przy granicy rosyjskiej, są już nie tylko wojska traktatu, wojska tych państw, ale wojska amerykańskie, wojska angielskie, wojska kanadyjskie. To jest przełom w polityce międzynarodowej, to jest, i trzeba sobie to jasno powiedzieć, ogromna porażka dyplomacji rosyjskiej. To będzie ogromne, oczywiście ukrywane, ale Rosjanie, dyplomacja rosyjska, dowódcy rosyjski, mają świadomość poniesionej porażki i mamy nadzieję, że wyciągną z tego rozsądne wnioski. Wyciągną wnioski, iż niepotrzebna jest polityka konfrontacji w Europie, niepotrzebna jest polityka agresji. My chcemy rozmawiać, często różnimy się w ocenach różnych sytuacji, ale chcemy rozmawiać, chcemy dialogu i chcemy pokoju w Europie. Jeżeli chcemy, żeby Europa przez następne kilkadziesiąt lat była bezpieczna, a to dzisiaj nie jest takie oczywiste, to ten szczyt NATO w Warszawie musiał przynieść takie efekty, dlatego że inaczej, jeżeli Europa nie przeciwstawiłaby się temu zagrożeniu, które jest, być może za kilkanaście lat doszłoby do poważnego konfliktu. Ja uważam, że po tym szczycie w Warszawie jesteśmy w Europie bezpieczniejszej, spokojniejszej. Mieszkańcy Polscy mogą czuć się bezpieczniej, aniżeli jeszcze kilka dni temu.
Panie ministrze, ta kluczowa decyzja zapadła. Zostanie wzmocniona wschodnia flanka NATO. Jak rozumieć działania opozycji, Platformy Nowoczesnej? Platforma tuż po przegranych wyborach parlamentarnych poczyniła bardzo wiele starań, aby doprowadzić do tego, żeby ten szczyt w Polsce, w stolicy Polski się nie odbył. I co więcej, teraz, kiedy ten szczyt NATO trwa, narracja w mediach proliberalnych, w mediach lewicowych całkowicie pomija te kluczowe decyzje dla Polski, a w dalszym ciągu zajmują się tą sprawą, która dla nich jest w cudzysłowie najważniejszą od początku, kiedy stali się opozycją, ostatni ich fortel bezpieczeństwa, czyli Trybunał Konstytucyjny.
Proszę ojca, to co robi opozycja, znaczy to jest w ogóle bardzo przykre, dlatego że szczyt NATO to powinien być pokaz jedności wszystkich Polaków, pokaz jedności wszystkich formacji politycznych i sukces wszystkich, nie Prawa i Sprawiedliwości, nie Platformy Obywatelskiej, wszystkich ugrupowań, wszystkich, którzy chcą, żeby Polska była bezpiecznym krajem, bezpiecznym elementem systemu europejskiego. To się rozpoczęło oczywiście z Trybunałem Konstytucyjnym i tym kolędowaniem, przepraszam, że tak powiem, przez ostatnie kilka miesięcy po państwach Unii Europejskiej i NATO i straszeniem Prawem i Sprawiedliwością. Zamiast wtedy próbować używać swoich wpływów, bo oczywiście opozycja też ma swoje kontakty, swoje możliwości, po to, żeby przekonywać inne państwa. Ja nie bez powodu mówiłem o tym, jakie jest nastawienie mieszkańców Niemiec, Francji czy Hiszpanii do tych decyzji Traktatu Północnoatlantyckiego, decyzji politycznych. Zamiast przekonywać i prosić o wsparcie, to straszono Polską i robiono wszystko, żeby zohydzić Polskę. Później to się przerodziło w wydarzenia związane z wotum nieufności dla ministra obrony narodowej, tego, który jest po prezydencie najważniejszym na tym szczycie NATO, najważniejszym przedstawicielem Polski, który de facto załatwia kluczowe dla Polski sprawy w tych dniach. i składane jest wotum nieufności tak, żeby podważyć zaufanie do ministra i do Polski, do polskiego rządu w oczach innych państw Traktatu Północnoatlantyckiego. No a to, co ma miejsce od wczoraj, po jakiejś drobnej wypowiedzi prezydenta Bannona, miała prawo mieć miejsce. My jesteśmy, trzeba też podkreślić, suwerennym narodem. My podejmujemy decyzje, szanujemy pana prezydenta Obamę. Jesteśmy wielkimi przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, natomiast sami będziemy rozwiązywali swoje sprawy i sami będziemy podejmowali decyzje, tak jak mamy prawo do tego po demokratycznych wyborach. Sami mówię o Polakach, nie mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości. O Polakach, nieważne kto będzie rządził, Polska jest suwerennym krajem i nikt nie może narzucać, że prezydent tego nie robił. Natomiast to, co dzieje się w mediach, no już nie mainstreamowych, bo to trudno w ogóle nazwać nawet mainstreamem, to też bym powiedział obraza dla mainstreamu, bo to jest coś gorszego. To jest nie pokazywanie tego, co działo się na szczycie, nie mówienie o zagrożeniach, które są w Europie i na świecie, nie podkreślaniem tych wielu wyzwań, które są i tego, że musimy koncentrować się na bezpieczeństwie, tylko rozdrabnianie trzeciorzędnej sprawy i robienie z niego głównego przekazu dnia. No a to, co już ma dzisiaj miejsce w Warszawie, Marsz Kodu, to jest rzecz przykra. Ja zastanawiałem się, czy to powiedzieć, ale trzeba powiedzieć także na antenie tutaj radia. Mam wrażenie, że w Polsce są siły polityczne, są ludzie, którym gdyby dzisiaj Putin powiedział, że on odda im władzę, byleby stanęli po jego stronie, oni by to zrobili i oddali Polskę w obce ręce, w ręce nawet rosyjskie, tylko po to, żeby realizować własne cele polityczne. Mamy kilkudziesięciu najważniejszych polityków całego świata w Warszawie, na szczycie. Tu są podejmowane decyzje i nieodpowiedzialni politycy, dla których własna kariera, własna pozycja polityczna jest ważniejsza, chodzą po mediach, organizują marsze, które do niczego w tej chwili nie będą służyły, będą kompromitowały Polskę, będą źle odbierane na świecie, ale nie Prawo i Sprawiedliwość, nie Polska. Będzie źle odbierana ta sytuacja. To nie powinno mieć miejsca. To pokazuje, że tym ludziom, którzy to organizują, nie zależy na bezpieczeństwie państwa. Ja jeszcze raz podkreślam, to bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych. To bezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich i dotyczy następnych pokoleń. Przykro, że tacy ludzie w Polsce są. Dla takich ludzi było określenie w historii naszego kraju. Ja nie będę go już na antenie przytaczał, ale każdy radiosłuchacz bardzo jasno sobie dopowie, jak nazwać tych, którzy w tak ważkich, trudnych i przełomowych dla Polski dniach zachowują się w sposób, który Polsce nie przysparza bezpieczeństwa, nie zwiększa tego bezpieczeństwa naszego kraju.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za komentarz do tego jakże ważnego wydarzenia, które obecnie trwa w naszej ojczyźnie. Do szczytu NATO bardzo gorąco pozdrawiam i z tego, co wiem, mówimy sobie do zobaczenia jutro na Jasnej Górze na pielgrzymce rodziny Radia Maryja.
Dziękuję bardzo. Tak, jutro oczywiście będę i będzie wielu przedstawicieli także rządu na Jasnej Górze. To jest bardzo ważne wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że teraz już w innej atmosferze będziemy niż jeszcze rok temu, chociaż już po pierwszych sukcesach, ale już w innej atmosferze będziemy świętowali na Jasnej Górze. To jest piękne miejsce też, żeby podziękować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Bartoszem Kownackim, wiceministrem obrony narodowej.